Witam Państwa bardzo serdecznie w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju i zapraszam do wspólnej podróży przez fascynujące dzieje papieru. Muzeum mieści się w unikatowym na skalę światową młynie papierniczym posiadającym zaszczytny status pomnika historii. Przed 1562 rokiem zapoczątkowano w tym miejscu czerpanie wysokiej jakości papieru. Tradycja ta kontynuowana jest do dziś, o czym przekonamy się na zakończenie zwiedzania. Wycieczkę rozpoczynamy w holu młyna, do którego z zewnątrz wchodzi się przez most przerzucony nad rzeką Bystrzycą Dusznicką i ośmiokątny, przykryty kopułą pawilon. Wyszukany kształt tej budowli o cechach architektury dworskiej, współgrający z kunsztowną dekoracją architektoniczną głównego gmachu papierni, zdradza, że była ona nie tylko zakładem produkcyjnym, ale również reprezentacyjną siedzibą jego właścicieli. W holu spotykamy przedstawicieli dwóch rodów dusznickich papierników. Patrzą na nas z oryginalnych portretów wiszących na ścianach. Poważni mężczyźni w czarnych strojach, widoczni na dwóch pierwszych obrazach od lewej, to kretschmerowie. Ród ten władał papiernią przez prawie 150 lat, od drugiej połowy XVI do początku XVIII wieku. Podźwigną ją z ruin po katastrofalnej powodzi i odtąd konsekwentnie budował markę dusznickich wyrobów. Kretschmerowie stali się miejscową elitą. Cesarz Rudolf II Habsburg nadał im herb, a później tytuł szlachecki. Na trzech kolejnych portretach widzimy Hellerów Ossendorfów, którzy zarządzali papiernią w XVIII i na początku XIX wieku. Zakład został w tym czasie rozbudowany i unowocześniony, a jego właściciele otrzymali od władcy Prus zaszczytny tytuł nadwornych królewskich papierników. Po Hellerach Ossendorfach młyn przejęli Wirowie, którzy prowadzili go aż do lat 30. XX wieku. Ale o nich opowiem więcej na dalszym etapie zwiedzania. Tymczasem przejdźmy z holu do pierwszej sali ekspozycyjnej. Prowadzą do niej drzwi znajdujące się naprzeciw kasy. Jesteśmy w pierwszej sali wystawowej. Pierwotnie był to salon właścicieli papierni, w którym kwitło życie towarzyskie. Dziś jedyną pozostałością dawnego wystroju jest kamienny, renesansowy portal, pochodzący z XVI stulecia. Kiedyś jednak stały tutaj z pewnością eleganckie meble, a na ścianach wisiały pejzaże czy rodowe portrety. Z zewnątrz dochodził szum płynącej nieopodal rzeki. Współczesna ekspozycja skupia się na najwcześniejszej historii papiernictwa. Stańmy przodem do wejścia, a następnie spójrzmy na przedmioty prezentowane na prawo od drzwi wejściowych. Są tam najważniejsze materiały, na których pisano i które wyprzedziły wynalezienie papieru. To pochodzące z różnych stron świata tapa, papirus i pergamin. Dwie polinezyjskie tapy widzimy zawieszone na ścianie. Do ich wyrobu wykorzystano łyko różnych drzew i krzewów. Materiał ten był popularny na obszarach strefy podrównikowej. Rdzenna ludność używała go do wytwarzania ubrań, dekoracji czy wreszcie do malowania i pisania. Zajrzyjmy teraz do gabloty po prawej, w której znajduje się drugi, niezwykle popularny niegdyś, materiał pisarski, papirus. Obok gotowych kart leży surowiec, z którego je wykonano, czyli trzcina papirusowa. Starożytni Egipcjanie cięli ją w paski, układali je na krzyż, ubijali i ściskali, tworząc arkusz. Papirus przyczynił się do rozwoju kultury. O jego randze niech świadczy fakt, że w wielu językach, w tym polskim, słowo oznaczające papier pochodzi właśnie od papirusu. Kolejnym materiałem pisarskim był pergamin. W odróżnieniu od tapy i papirusu, do jego produkcji wykorzystano skóry cielęce, kozie lub owcze. Proces produkcji pergaminu ukazano za pomocą skóry rozpiętej nad gablotą. Był on długotrwały i kosztowny, dlatego w Europie pergaminu używano głównie w kancelariach kościelnych i monarszych. Rewolucja nadeszła wraz z wynalezieniem i upowszechnieniem papieru. Przejdźmy w prawo i zatrzymajmy się przed prezentowanym za kamiennym portalem czarno-białym portretem mężczyzny. To Cai Lun, Chińczyk, urzędnik cesarski. Według chińskiej tradycji w 105 roku naszej ery opracował on metodę produkcji papieru. Za surowiec posłużyła mu zawiesina z rozdrobnionych sieci rybackich, odpadków konopnych i kory drzew. Sama technika produkcji okazała się wyjątkowo nieskomplikowana dzięki wprowadzeniu tzw. pływającej formy papierniczej, której model prezentujemy w gablocie poniżej wizerunku Cai Luna. Formę należało umieścić na powierzchni wody. Następnie, po równomiernym rozprowadzeniu na sicie wcześniej przygotowanej masy papierniczej, wyjąć całość z wody i odstawić do wyschnięcia. Chińczycy byli długo jedynymi producentami papieru. Dopiero po kilkuset latach tę sztukę przejęli od nich Arabowie, którzy zanieśli ją do Europy. Skierujmy się w prawo, w stronę ekspozycji przed trzema oknami. Tam odszukajmy tablicę z dużym planem włoskiego miasta Fabriano, leżącego 200 km na północ od Rzymu. Jest to znany do dziś ośrodek papierniczy, w którym papier produkowano już w XIII wieku. Warto podkreślić, że włoscy papiernicy bardzo szybko wprowadzili wiele innowacji. I tak, jako pierwsi zaczęli używać sit z drutu. Widzimy je w gablocie po prawej. Zastąpiły one stosowane dotąd nietrwałe i nierówne sita trzcinowe lub ze źdźbeł traw, umożliwiając produkcję lepszej jakości papieru. Jeśli dobrze przyjrzymy się sitom, zobaczymy następną włoską nowinkę. Tak zwany filigran, wzór z drutu, naszyty na powierzchnię sita. Pozostawia on na karcie, widoczny pod światło, znak wodny, wykorzystywany przez papiernię jako firmowe logo. Włoscy papiernicy zastosowali ponadto niezwykle przydatną maszynę, której model mamy za plecami. Obróćmy się więc i przyjrzyjmy się mu. To tak zwana stępa młotowa, która służyła do rozbijania na miazgę głównego europejskiego surowca papierniczego, czyli szmat. Zużyte tkaniny, głównie lniane i konopne, po częściowym przegniciu wrzucano do stępy, zalewano wodą i hałaśliwymi młotami rozbijano na masę papierniczą. Co ważne, urządzenie napędzano za pomocą koła wodnego. Takie rozwiązanie zapoczątkowało w papiernictwie erę młynów papierniczych, które wkrótce rozprzestrzeniły się na terenie całego kontynentu. Obróćmy się i ponownie przyjrzyjmy zawartości gablot przed oknami. Uwagę przyciągają niezwykłe eksponaty w postaci owczych i kozich racic. Skąd ich obecność tutaj? Dawniej używano ich w każdej papierni. Z zawierających żelatynę, skór czy racic wygotowywano kleistą ciecz, w której zanurzano wyschnięte arkusze. Cząstki kleju, wnikając w papier, wypełniały puste przestrzenie pomiędzy włóknami, dzięki czemu podczas pisania atrament nie rozlewał się w kleksy. Co ciekawe, zarówno szczątki zwierzęce, jak i szmaty trafiały do młyna z bliższych i dalszych okolic Dusznik. Zajmowali się tym wyspecjalizowani handlarze. W gablocie na prawo od racic, na barwnej ilustracji z XVIII wieku, widzimy kobietę niosącą na plecach kosz ze szmatami. Warto jednak zaznaczyć, że szmaty najczęściej zwożone były do papierni nie przez kobiety, lecz przez mężczyzn zwanych potocznie szmaciarzami lub gałganiarzami. Kobiety w papierni zajmowały się głównie sortowaniem szmat oraz odcinaniem supełków lub haftek. Papier z czasem stał się najważniejszym materiałem do pisania, a po wynalezieniu przez Gutenberga ruchomej czcionki także do drukowania. Zajrzyjmy do gablot z prawej strony. Znajdują się w nich kolejno kopie kart z Biblii Gutenberga oraz z pierwszego polskiego druku, almanachu na 1474 rok. Dalej, po prawej, możemy zobaczyć przykłady innych zastosowań papieru. Ciekawostką są wiszące na ścianie duże drewniane matryce do drukowania tapet. Te papierowe ozdoby ścian stały się niezwykle popularne w XVIII wieku. Ciągły wzrost popytu powodował, że papier do początków XX wieku był produktem luksusowym. Przejdźmy wzdłuż gablot w prawą stronę, do witryny z dokumentem, na którym widnieje duży napis edykt. Warto wspomnieć, że niedostatek szmat wywoływał liczne konflikty pomiędzy papiernikami, a w kronikach europejskich sądów z XVIII i XIX wieku można znaleźć wiele opisów rozpraw o ich kradzież. Władze, chcąc zaradzić tym problemom, każdej papierni nadawały prawo do pozyskiwania szmat na określonych terenach. Żaden inny papiernik nie miał prawa wysyłać tam swoich szmaciarzy. Inne rozwiązanie zastosował król pruski Fryderyk II, wydając w 1777 roku edykt, w którym zabraniał wywozić za granicę, cytuję, gałgany, papierowe wióry, obrzeski pargaminowe lub też z innych skór okrawki, owcze nogi i inne na przygotowanie kleju zdające się rzeczy. Treść królewskiego edyktu można odczytać w gablocie. Pilną potrzebą stało się znalezienie nowego surowca papierniczego, bardziej dostępnego niż szmaty. Doprowadziło to do kolejnego przełomu w dziejach papiernictwa, ale o tym więcej opowiem w sali czwartej. Teraz proszę przejść przez kamienny portal do sąsiedniego pomieszczenia. Znajdujemy się w drugiej sali ekspozycyjnej. Za czasów świetności dusznickiej papierni było to jedno z pomieszczeń mieszkalnych właścicieli. Dziś o tej rezydencjonalnej historii młyna przypomina kilka elementów wystroju. Spójrzmy na gablotę po środku sali. Prezentowane są w niej belki pokryte polichromią, które pochodzą z pomieszczeń mieszkalnych znajdujących się piętro wyżej. Do dzisiaj zachowały się tam efektowne malarskie dekoracje ścian i sufitów, wykonane w XVII i w XVIII wieku. Można je zobaczyć, zwiedzając samodzielnie drugą trasę, zatytułowaną Sztuka i pieniądze, która również rozpoczyna się w holu muzeum. Zachęcam do zapoznania się z nią po zakończeniu naszego wspólnego spaceru. Kolejnym oryginalnym elementem w tej sali jest widoczna za przeszklonymi drzwiami toaleta. W tamtych latach rzadko spotykana poza zamkami i pałacami. Toaleta ma formę wykuszu, wystaje więc poza lico ściany zewnętrznego muru. Jest to rozwiązanie celowe. Dzięki takiemu usytuowaniu wszystkie nieczystości wpadały prosto do płynącej na dole młynówki. Natomiast współczesnym dodatkiem jest widoczny w wykuszu papier toaletowy. Dawni użytkownicy byli pozbawieni takiego luksusu. Pierwszy papier toaletowy trafił do sprzedaży dopiero w połowie XIX wieku i miał formę arkuszy. Rolkowy rozpowszechnił się dużo później. Wróćmy teraz do dziejów papieru, zapoznając się z prezentowaną w sali ekspozycją. Jej tematem jest papiernictwo w Polsce i na Śląsku. Podejdźmy do drzwi, którymi tutaj weszliśmy, i spójrzmy na planszę po ich lewej stronie. We wnęce ściennej znajduje się artystycznie opracowana karta XVII-wiecznego dokumentu, który przekazuje nam znamienną informację. Roku od narodzenia pańskiego 1491 przyszło rzemiosło papiernicze do Polski. Właśnie wówczas w znajdującym się obecnie w granicach Krakowa prądniku czerwonym wzniesiono pierwszy w Królestwie Polskim młyn papierniczy. Wybór takiej lokalizacji pierwszego młyna papierniczego był dobrze przemyślany. Ówczesna stolica królestwa zapewniała zbyt papieru w każdej ilości. Dlatego wkrótce w podkrakowskich wioskach otworzono kolejne papiernie. Arkusze z ich znakami wodnymi możemy zobaczyć na podświetlonej planszy. Papier z prądnika rozpoznamy po znaku podwójnego krzyża. Był to symbol zakonu Świętego Ducha, mającego w posiadaniu tereny, na których stał młyn. Skierujmy się w lewo i spójrzmy na wiszącą na ścianie przy oknie dużą mapę pierwszej Rzeczypospolitej. Pokazuje ona, jak papiernie rozprzestrzeniały się od końca XV do połowy XVII wieku. Najwięcej ich działało w pobliżu dużych miast. Poza Krakowem były to chociażby Lwów, Wilno, Poznań czy Gdańsk. Młynów nie brakowało w Małopolsce, Wielkopolsce i na Pomorzu. Białą plamą były natomiast rozległe, niespokojne obszary Rusi. Niewielkie było też pod tym względem znaczenie ówczesnej Warszawy. Sytuacja uległa zmianie w drugiej połowie XVIII wieku, kiedy obecna stolica Polski rozkwitła za panowania ostatniego polskiego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Władca ten wsparł uruchomienie w Jeziornie pod Warszawą nowej papierni, która szczyciła się mianem królewskiej. Zakład był czynny do początków XXI wieku. Na ścianie po drugiej stronie okna prezentowane są sita czerpalne z jeziorniańskiej papierni. Znaki z innych okresów zobaczymy na białych kartach poniżej. Wśród nich jest nawet herbowy polski orzeł. Warto wspomnieć, że na papierze z Jeziorny spisano konstytucję 3 maja. Użyto go też do produkcji pierwszych polskich banknotów wyemitowanych w 1794 roku, których oryginały mogą Państwo obejrzeć na wystawie Polski pieniądz papierowy. Podejdźmy jeszcze do ostatniej części ekspozycji w tej sali, znajdującej się przy ścianie po lewej. Wystawa opowiada w skrócie o papiernictwie na Śląsku. Okazuje się, że dotarło ono tutaj wcześniej niż do Krakowa, gdyż pierwsza papiernia w obecnych granicach Polski powstała przed 1490 rokiem we Wrocławiu. Niedługo później rozpoczęły pracę młyny w Świdnicy, Nysie i Raciborzu. Co ciekawe, papiernie nie ograniczały się jedynie do produkcji papieru do pisania. Na lewo od białych kart ze znakami wodnymi możemy zobaczyć kopię arkusza z nierozciętymi kartami do gry. Pochodzą z XVI wieku. Usłyszymy się ponownie w sąsiedniej sali, za ścianą z portretami dusznickiego małżeństwa papierników oraz herbem Dusznik z czasów, kiedy nosiły jeszcze niemiecką nazwę Reinerz. W tym niewielkim pomieszczeniu poznamy historię dusznickiej papierni. Wystawę ulokowano w najbardziej tajemniczej części budynku, której dawna funkcja nie została jeszcze do końca wyjaśniona. Przypuszcza się, że była to kuchnia. Wciąż jednak pozostaje zagadką, dlaczego otaczające nas mury i sklepienie są tak grube i solidne. Według jednej z hipotez miały one stanowić przeciwwagę dla ogromnego koła wodnego, zainstalowanego niegdyś po zewnętrznej stronie ściany. Stańmy teraz twarzą do wejścia i spójrzmy na wiszącą po prawej stronie drzwi kolorową grafikę przedstawiającą zabudowania papierni. Umożliwi nam ona prześledzenie rozwoju młyna na przestrzeni kilku stuleci. Jak widać, cały kompleks składa się z dwóch głównych budynków. Młyna z przodu i przylegającej do niego suszarni z tyłu. Kolorem zielonym zaznaczono najniższe murowane kondygnacje młyna, które wzniesiono najwcześniej, bo w XVI wieku. Przetrwały one katastrofalną powódź z początku następnego stulecia. Odbudowa objęła piętro i górne kondygnacje młyna oraz stromy dach, kryty gontem, czyli drewnianymi deseczkami. Te części budowli mają kolor czerwony. Kolejne inwestycje poczyniono w XVIII wieku. Najpierw ozdobiono młyn efektownym barokowym szczytem, pokolorowanym na grafice na niebiesko. A nieco później postawiono okazałą drewnianą suszarnię. Tutaj w kolorze fioletowym. I w tym kształcie papiernia przetrwała do dziś. Warto wspomnieć, że większość procesu technologicznego produkcji papieru odbywała się w młynie. Tutaj rozdrabniano szmaty na masę papierniczą. W suszarni arkusze papieru schły, przymocowane do wieszaków klamrowych, takich samych jak te znajdujące się pod sufitem w pierwszych dwóch salach z ekspozycją. Po kilku dniach papier nadawał się do wykończenia i wysyłki w świat. Klienci mogli go rozpoznać po charakterystycznym znaku wodnym. Kilka jego wersji z różnych lat widzimy we wnęce po prawej. Widnieją na nich wizerunki pruskiego orła i niemiecka nazwa dusznik Reinerz. Jednak najczęstsze jest przedstawienie świętego Piotra z kluczem, które znajduje się również na papierze czerpanym współcześnie w naszym muzeum. Powyżej podświetlonej planszy można zobaczyć oryginalne sito, wykorzystywane w dusznickiej papierni na przełomie XVIII i XIX wieku. Spójrzmy na gablotę po prawej. Zobaczymy tam najstarszy plan dusznik, datowany na 1737 rok, wraz z zaznaczonym młynem papierniczym. To pierwszy widok dusznickiej papierni. Na prawo od mapy widzimy herb kretszmerów nadany im przez Rudolfa II Habsburga w 1607 roku. Przypomnę, że kretszmerowie byli pierwszym rodem dusznickich papierników. Po nich przyszli Hellerowie Ossendorfowie. Wreszcie, na początku XIX wieku, nastali Wirowie. Pamiątki po tych ostatnich prezentowane są na dwóch ostatnich planszach po prawej. Wirowie musieli stawić czoła zmianom w papiernictwie, do jakich doszło w wyniku mechanizacji produkcji. Tradycję czerpania papieru podtrzymywali co prawda do XX wieku, ale w okresie międzywojennym nie byli już w stanie konkurować z dużymi przedsiębiorstwami. Ostatni właściciel dusznickiej papierni, widoczny na czarno-białym zdjęciu Karl II Wir, sprzedał ją miastu, licząc na to, że w młynie powstanie muzeum. Zmarł w 1941 roku, nie doczekawszy tego. Muzeum otwarło podwoje dopiero w 1968 roku, a po 3 latach wznowiono w nim czerpanie papieru. Zapraszam do następnego pomieszczenia. Sala, do której weszliśmy, znajduje się bezpośrednio nad czerpalnią. W dawnych czasach prawdopodobnie była wykorzystywana do sortowania i darcia szmat. Obecnie możemy się tutaj dowiedzieć więcej o tym, jak rzemiosło papiernicze zostało przekształcone w przemysł. Zatrzymajmy się przed dużym modelem maszyny prezentowanym pośrodku sali. Na przełomie XVIII i XIX wieku w Europie poszukiwano zarówno nowych surowców do produkcji papieru, jak i sposobu na zwiększenie szybkości jego wytwarzania. Najpierw rozwiązano drugi problem. Dokonał tego Francuz Louis-Nicolas Robert, który w 1798 roku wynalazł pierwszą maszynę do produkcji papieru. To właśnie jej model mamy przed sobą. O ile ręcznie dało się wytwarzać tylko arkusze ograniczone wielkością sita, o tyle maszyna Roberta mogła produkować wstęgę papieru o teoretycznie nieograniczonej długości. Korzyść zdawała się oczywista. Początkowo maszyna napędzana korbą była niewiele wydajniejsza od pracy ręcznej. Dopiero po udoskonaleniu urządzenia przez Anglików szybkość produkcji papieru znacząco wzrosła. Porównajmy. Czerpalnik w ciągu 14-godzinnego dnia pracy ręcznie wykonywał około 3000 arkuszy w tempie 4 kartek na minutę. Dziś najnowocześniejsze maszyny papiernicze wytwarzają wstęgę papieru z prędkością blisko 2 km na minutę. Możemy tutaj zobaczyć jeszcze jedną ciekawostkę związaną z maszynową produkcją papieru. To widoczne po lewej stronie od drzwi wejściowych potężne metalowe wałki. Fachowo zwie się je eguterami. Na ich powierzchni znajdują się filigrany służące do wyciskania w mokrej wstędze papieru znaków wodnych. Podejdźmy teraz do gabloty z pniami drzew i zobaczmy, jak w XIX wieku poradzono sobie z brakiem szmat do produkcji papieru. Ciekawostką jest, że wskazówki papiernikom dostarczyły osy. Zauważono, że ścianki ich gniazd, budowanych z roślin, mają powierzchnię podobną do papieru. Proszę spojrzeć na znajdujące się w gablocie gniazdo os. To prototyp papieru z roślin. Jednym z pierwszych surowców roślinnych zastosowanych w europejskim papiernictwie była słoma, którą widzimy po lewej stronie gabloty. Jednak okazała się ona trudna w transporcie i mało wydajna, a ponadto uzyskiwany z niej papier nie był wysokiej jakości. Z czasem zwrócono więc uwagę na drewno. Mniej więcej w połowie XIX wieku ruszyła produkcja papieru z tak zwanego ścieru drzewnego. Dwa jego rodzaje są prezentowane pośrodku gabloty. Pozyskiwano go przez mechaniczne ścieranie drewna. Do wad papieru wyprodukowanego ze ścieru należały łamliwość i żółknięcie. Naukowcy znaleźli jednak rozwiązanie tego problemu. Zajrzyjmy do sąsiedniej gabloty po prawej. W pierwszych trzech szklanych pojemnikach znajdują się drewniane zrębki i masa celulozowa. Okazuje się, że dużo lepsze efekty od ścierania drewna daje chemiczna obróbka jego kawałków, w której wyniku otrzymuje się czystą celulozę. Dziś używa się jej powszechnie, by wytworzyć papier do pisania i drukowania. Współcześnie to celuloza jest podstawowym surowcem do produkcji papieru. Ze względów ekologicznych duże znaczenie ma też wykorzystanie makulatury. Przyjmuje się, że włókna można zużywać siedmiokrotnie. W Polsce około połowy wytwarzanego papieru pochodzi z makulatury. Ponadto papier wytwarza się również z lnu i bawełny. Na papierze bawełnianym, znacznie wytrzymalszym od tego tradycyjnego z drewna, drukowana jest chociażby większość banknotów, w tym także polskie. Zwróćmy teraz uwagę na eksponaty prezentowane po przeciwnej stronie sali, wzdłuż okien. To jedna z największych w Europie kolekcji urządzeń do badania właściwości papierów. Za ich pomocą określano chociażby odporność na rozrywanie, grubość czy gramaturę. Obecnie większość tych aparatów została zastąpiona przez urządzenia elektroniczne. Na umieszczonym nad drzwiami wyjściowymi ekranie możemy zobaczyć film prezentujący, jak działają grubościomierz, waga kwadrantowa i przyrząd do badania odporności papieru na zginanie. Wyświetlana jest tam też prezentacja produkcji celulozy i papieru. Zachęcam do obejrzenia projekcji oraz do zapoznania się z prezentowaną na planszach historią polskiego przemysłu papierniczego. Obecnie w Polsce rocznie wytwarzamy blisko 5 milionów ton różnych odmian papierów, czyli około 1,5% światowej produkcji. Później zapraszam do następnej sali. Jesteśmy w piątej sali ekspozycyjnej. Schody, które widzą Państwo po środku, prowadzą do czerpalni. Zanim się tam udamy, przyjrzyjmy się przygotowanej tutaj wystawie, która poświęcona jest przetwórstwu papierniczemu i współczesnemu wykorzystaniu papieru. Przejdźmy za schody i zatrzymajmy się przy dużej czarnej maszynie stojącej na środku sali. Papier od momentu jego wynalezienia przed 2000 lat znalazł mnóstwo zastosowań. Niektóre z nich cieszą się popularnością nieprzerwanie do dziś. Inne odeszły w zapomnienie, zastąpione przez nowocześniejsze rozwiązania. Przemiany te doskonale ilustruje maszyna, przy której stoimy. To licząca blisko 100 lat koperciarka. Umożliwiała ona szybkie składanie i sklejanie kopert z pojedynczych kartek papieru. Aż do końca XX wieku koperty były towarami pierwszej potrzeby. Codziennie miliony osób na całym świecie korzystały z nich w korespondencji prywatnej. Jednak rozpowszechnienie telefonu i internetu spowodowało, że zwyczaj ten stopniowo zanika. W gablocie naprzeciw zejścia do czerpalni można zobaczyć wałki do liniowania zeszytów szkolnych sprzed niemal 100 lat. Obecnie linie na papierze zeszytowym rysują nowoczesne urządzenia. Jednak nasi pradziadowie uczyli się pisać w zeszytach liniowanych ręcznie. W XXI wieku używa się coraz mniej papieru do pisania i drukowania. Rośnie natomiast produkcja papierów opakowaniowych i higieniczno-sanitarnych, które stanowią dziś niemal 80% światowej produkcji. Ze względów ekologicznych cenione są papierowe zabawki czy gry. Na szeroką skalę papier wykorzystują artyści, o czym można się przekonać w trakcie licznych wystaw w naszym muzeum. Na koniec warto wspomnieć o szczególnym papierowym produkcie powstającym jedynie w Dusznikach Zdroju. Powróćmy do drzwi, którymi weszliśmy do tej sali, a następnie podejdźmy do gabloty pod oknem, nad którą widać zdjęcie słonia. Zobaczymy tam tak zwany papier słoniowy. W muzeum wytwarza się go we współpracy z Wrocławskim Ogrodem Zoologicznym. Zoo dostarcza surowca w postaci odchodów słonia. Zwierzę zjada duże ilości słomy i gałązek. Nie trawi ich jednak dokładnie, lecz znacząco zmiękcza, działając jak biologiczna celulozownia. Papier słoniowy jest ulubioną pamiątką turystów zwiedzających muzeum. Również Państwa zachęcamy do jego zakupu. Jest jedyny w swoim rodzaju. Proszę teraz zejść schodami piętro niżej. Witam w pomieszczeniu czerpalni. To ostatni przystanek na trasie audioprzewodnika. Podejdźmy do barierki, która oddziela nas od znajdującej się poniżej hali produkcyjnej. W tym miejscu od ponad 450 lat produkuje się papier tradycyjnymi metodami. Odbywają się tutaj także warsztaty, w trakcie których zwiedzający mogą samodzielnie wykonać arkusz. Jak już Państwo wiedzą, w najdawniejszym okresie funkcjonowania młyna masę papierniczą uzyskiwano z rozdrobnionych szmat. Obecnie za surowiec służy celuloza, której białe arkusze ułożone w stos widać po lewej stronie przy dużym szarym urządzeniu. To tak zwany holender, w którym celuloza mielona jest na masę papierniczą. W skład gotowej masy oprócz włókien celulozowych wchodzą jeszcze woda, klej i wypełniacz, a niekiedy także barwnik. Gotową masę przelewa się do kadzi czerpalnej i rozcieńcza. Dwie demonstracyjne kadzie znajdują się tuż pod barierką. Czerpalnik zanurza w kadzi formę czerpalną i nabiera na sito masę papierniczą. Woda z sita odcieka, a na jego powierzchni tworzy się świeżo uformowany papier. Jest on bardzo delikatny i nie można go zdejmować rękami. Formę odwraca się i odkłada papier ostrożnie na tkaninę z filcu, przykrywając arkusz kolejną filcową przekładką. Na tym etapie czerpania trzeba bardzo uważać, aby na papier nie spadła żadna kropla wody. Może ona bowiem pozostawić trwały ślad, zwany łzą czerpalnika, uznawany za wadę papieru. Czerpalnik kontynuuje pracę, aż powstanie stos liczący od 90 do 120 arkuszy. Trafia on wtedy do prasy, za pomocą której odciska się z niego wodę. Arkusze nie sklejają się, gdyż są oddzielone filcowymi przekładkami. Dawniej do odciskania wody wykorzystywano drewniane prasy śrubowe. Widzimy je na prawo od kadzi. Używana obecnie żeliwna, szara prasa hydrauliczna stoi w głębi pomieszczenia. Zwieńczeniem całego procesu jest przeniesienie arkuszy papieru do suszarni, w której schną one od 1 do 3 dni. Z gotowego papieru powstają unikatowe papeterie, notesy i inne pamiątki. Zachęcam do ich zakupu w sklepie muzealnym. W tym miejscu kończy się nasze wspólne zwiedzanie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.